Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej edycji naszego programu. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem Bogusław Lichoński, Print Software.
Dzień dobry.
To wracamy do głównego naszego tego pytania. Czego tak naprawdę klienci dzisiaj szukają?
Szukają rozwiązania swoich problemów. Najczęściej tak jest.
Ale oni wiedzą, że mają te problemy? Czy to jest tak, że słyszeli, że
możliwe,
mogą mieć problemy?
Możliwe, że tych problemów nigdzie nie zapisali, na przykład na kartce czy w komputerze, ale te problemy gdzieś podświadomie są. I też naszą rolą trochę jest tutaj, żeby spokojnie porozmawiać o tych problemach, tak? I spróbować raz, że ustalić, co jest tu największym problemem, bo też można usłyszeć czasami 20, 30, 50 problemów, ale tak naprawdę istotnych jest na przykład 5, takich naprawdę bardzo istotnych, które no, są kluczowe i zmieniają zupełnie sytuację, jeżeli je się rozwiąże. No i drugi etap to jest znalezienie rozwiązania. No, my zawsze próbujemy dobrać oprogramowanie, od tego zaczynamy jakieś bazowe, plus często się zdarza usługa dodatkowa, konfiguracyjna. No i próbujemy pokazać zawsze klientowi, jak by takie rozwiązanie wyglądało, bo albo mamy coś gotowego, albo trzeba przygotować prototyp. No i dopiero wtedy klient, jeśli się przekona, jeśli jeszcze spróbujemy zrobić coś w rodzaju obliczeń zwrotu z tej inwestycji, no to wtedy faktycznie nie ma problemu z podjęciem tej decyzji.
Ale poczekaj, bo już pojechaliśmy w zupełnie inny obszar i powiedziałeś coś, czego naprawdę nasi słuchacze nie złapią tak od razu. Żeby był problem, to trzeba najpierw wiedzieć, że się go posiada. Albo wyzwanie, albo problem. Wszystko jedno. Jak zwał, tak zwał. Sprawa druga, no, jeżeli coś mamy zainstalować, czyli poszukać jakiegoś rozwiązania, to najpierw musimy wiedzieć w ogóle, jaka jest platforma tego wszystkiego. Co mamy, jeżeli chodzi tak na wyjściu zupełnie. Czyli jakie mamy dane, którymi możemy w ogóle na początku operować. Tak mi się wydaje, że nie wszyscy niejako rozumieją cały ciąg logistyczny tego wszystkiego. Oczywiście szukają rozwiązań, to co powiedziałeś, do swoich problemów czy wyzwań, natomiast nie do końca może wiedzą w ogóle, co posiadają i od czego zacząć. To może my zacznijmy od tego pierwszego punktu. Skoro już pojawia się ktoś, kto podpatrzył, że u kolegi, u koleżanki ta praca wygląda inaczej, że jest bardziej zoptymalizowana, że jakoś trochę więcej tej produkcji robią, że coś się dzieje, a u niego to nie idzie. Chociaż ma podobny sprzęt, nie idzie to w takim tempie, jak powinno iść, no to jest wyzwanie dla niego. No i teraz pytanie pierwsze, dlaczego u niego tak jest?
No tak, w tym kontekście to oczywiście masz rację, czasami są problemy niewidoczne, jeśli robimy analizę porównawczą do innych podobnych zakładów i coś się dzieje lepiej, to trzeba po prostu poszukać odpowiedzi, dlaczego tak jest. I tutaj przyczyn może być wiele. To może być słabo działający dział handlowy. Słabo w tym sensie, że nie podważam jakby fachowości osób, tylko na przykład te oferty spływają zbyt wolno.
Tak? Znaczy przepływ tej informacji między...
Przepływ informacji między jest zbyt wolny.
Dokładnie, klientem a handlowcem albo tak. Kimś, kto to zatwierdza, po prostu zajmuje gigantyczne tak. Ilości minut.
Tak jest. Przyczyną też może być na przykład niezbyt optymalny proces produkcyjny, co w efekcie daje nam zbyt wysoką cenę i też przegrywamy dlatego. Przegrywamy dlatego, że zbyt wolno odpowiadamy, mamy zbyt drogą produkcję lub też mamy zbyt długie terminy, bo też może się zdarzyć, że jesteśmy świetni, ale no niestety mamy tak dużo zleceń, że nasz termin jest zbyt długi, tak? I to też może być przyczyna problemu.
Bogusław, przejdźmy na moment do tej oferty tam działu handlowego. Jeżeli jest zapytanie z rynku, to tak naprawdę optymalizacja odpowiedzi to jest takie przejście tygodniowo, powiedzmy, z kilkudziesięciu tysięcy uderzeń w klawiaturę na kilka tysięcy. Tak przypuszczam, bo w momencie, kiedy optymalizujemy wszystkie dane, czyli wprowadzamy jakieś dane do arkusza kalkulacyjnego, jak zwał, tak zwał, ja to upraszczam.
Nie, no dokładnie, dobrze powiedziałeś.
To mam nadzieję, że wprowadzając pewne dane, te wszystkie procesy obliczeniowe są nieco szybciej traktowane. Czyli na końcu dostajemy odpowiedź, tą, którą wysyłamy klientowi. I teraz jak ograniczyć te dłubanie na klawiaturze z kilku godzin na, powiedzmy, parę minut dosłownie.
Tak, to jest jakby nasze główne zadanie, jak wdrażamy te arkusze kalkulacyjne, nazwijmy to, systemy kalkulacyjne. W każdej drukarni, żeby stworzyć taki model obliczeniowy, modelowy, który zadziała po wprowadzeniu naprawdę minimalnej ilości danych, taki model da się stworzyć, bo da się stworzyć też model taki, że ty trzeba wprowadzić 50 danych i wtedy ta kalkulacja trwa długo, ale można go zoptymalizować, że tych danych jest na przykład 10.
Ale poczekaj, i to wystarczy, danych jakich? Ja przepraszam, że tak ci wchodzę
które
w słowo.
Tak naprawdę sprowadzają się do cech produktu, czyli jego kolorystyki, podłoża, na którym drukujemy, uszlachetnienia, jakie stosujemy, później pakowania, dostawy. Tak? Bo to są wszystkie elementy, które no, są niezbędne do wyliczenia na przykład produktu. Więc da się tak to zoptymalizować. Ilość wprowadzonych danych była minimalna, ta absolutnie minimalna, i żeby osiągnąć od razu odpowiedź, ile to będzie trwało, kosztowało. I znowu, pół sekundy mamy ofertę przygotowaną, już sformatowaną zgodnie z szablonem drukarni, jej logotypem i tak dalej.
Ale poczekaj, to znowu żeśmy weszli w zupełnie inny obszar. Przepraszam, że w ten sposób zatrzymuję, ale skąd te dane? To znaczy, że co, najpierw robimy audyt tego wszystkiego i najpierw się przygotowujemy?
Dokładnie tak. To jest właśnie element jakby wdrożenia całego systemu. My musimy najpierw poznać wszystkie maszyny, procesy, typy produktów, zasilić system informacjami dotyczącymi podłoży chociażby druku, wszelkiego rodzaju farb i tak dalej, no wszystkich surowców niezbędnych, ale też musimy znać wydajności tych maszyn oraz wszelkie zależności technologiczne pomiędzy nimi.
Produkcyjne,
które na przykład mogą wpłynąć mi chociażby na czas przyrządu, tak? Gdzie w drukarniach offsetowych to jest największy problem, to jest czas przyrządu. I wydajność maszyny, która też może zależeć, jej na przykład już prędkość sama, taka, no, powiedzmy prędkość nominalna, ona może być bardzo wysoka na maszyn offsetowej w tej chwili. Ale są czynniki, które bardzo zmieniają tą prędkość, nawet redukują o połowę, a w skrajnych przypadkach nawet jeszcze więcej. I my te wszystkie czynniki musimy uwzględnić, tak? Po prostu musimy wszystkie uwzględnić, bo wtedy ta kalkulacja będzie zła. Ona będzie, może być poniżej kosztów drukarni de facto, no, a więc to prowadzi oczywiście do destabilizacji finansowej firmy w jakimś dłuższym okresie czasu. Gdyby na przykład drukarnia nie wiedziała tego, że kalkuluje jakiś produkt poniżej kosztów, no to gdzieś na koniec roku albo nawet wcześniej odczuję to finansowo, po płynności chociażby finansowej.
No dobrze, no to pierwszy punkt to jest audyt, czyli zebranie wszelkich informacji o tym, co się dzieje tak naprawdę na produkcji, jakie są materiały, jakie są zależności, jakie są procesy, jak to wszystko funkcjonuje od strony technologicznej, ale też jak pracuje dział handlowy, jakie materiały mamy na magazynie, bo magazyn też jest tutaj uwzględniony.
Rozumiem. Oczywiście tak.
Drodzy Państwo, jak widać, to wcale nie jest takie proste, ale za moment wracamy do dalszej rozmowy. Bogusław Lichoński, Print Software, naszym gościem. No dobrze, przychodzisz do drukarni, drogi Bogusławie, i co się dzieje? No, teraz taki prosty przykład. Audyt, no to jaki audyt? No przecież księgowość pracuje na zupełnie czymś innym. Drukarnia, czyli produkcja, powiedzmy, pracuje na zupełnie czymś innym. Magazyn zupełnie na czymś innym. Nikt nie jest w stanie nad tym zapanować. Niby wszyscy wszystko wiedzą. Każdy jest zadowolony. Ale koniec końców, roczne podliczenie drukarni, nagle się okazuje, że coś tych zysków jest trochę mniej niż miało być.
No, znowu, tu przyczyn może być bardzo wiele, ale to, co powiedziałeś, że w każdym dziale jest jakiś system, który zawiera w sobie jakąś wiedzę, ale może być też tak, że część tej wiedzy jest tylko w głowach pracowników, a nie w jakimkolwiek systemie.
Albo zapisane na kartkach.
Informacje finansowe prawdopodobnie będą w dziale księgowym tylko znane, tak? No jakby, żeby dokonać takiego audytu w ogóle, to my musimy wiedzieć, komu jakie należy zadawać pytania, bo my doskonale wiemy, jak funkcjonuje później system, a więc my jakby wiemy, jakimi danymi trzeba go nakarmić, nazwijmy to tak. I te informacje są w firmie. One nie są, one często są ukryte. Może być nawet tak, że dla właściciela są ukryte niektóre informacje. Na przykład jakieś szczegóły technologiczne mogą być nieznane właścicielowi, chociaż...
On nie musi się na tym znać.
Chociaż często się zna. Często jest tak, że sam właściciel drukarni jest najlepszym technologiem, tak się zdarza dosyć często. I my mnóstwo informacji uzyskujemy z zarządu drukarni, od właściciela drukarni, ale również wiemy, że może jeszcze są ludzie, no, z grubsza to są te same stanowiska w każdej drukarni, tak, więc wiemy, kogo pytać i przetwarzamy te wszystkie informacje w dane, które wprowadzamy do systemu, budując ten cały model obliczeniowy i właściwie model już taki technologiczny, ja bym powiedział.
To moje pierwsze pytanie z nowej serii pytań, Bogusławie. Co się dzieje w momencie, kiedy wrzucacie dane i nagle się okazuje, że jest coś, o czym właściciel nie miał bladego pojęcia?
No to wtedy jest taki moment zdziwienia, tak bym powiedział. Powiem szczerze, uczciwie, dla mnie to jest miły moment, bo jeżeli otwieram komuś oczy, to jest mój cel. Ja jestem wtedy najbardziej zadowolony. Ja może tego jakoś nie uzewnętrzniam, ale jeżeli udowodnię na przykład, że jakiś produkt jest wykonywany, czy też był kalkulowany poniżej kosztu, albo bardzo blisko kosztu, albo zupełnie błędną marżą, tak? Nam się wydawało, że mamy na produkcie wysoką marżę, a tak naprawdę tak nie jest, no to ja się wtedy cieszę. Ja osobiście się cieszę. Właściciel może niekoniecznie na początku, chociaż myślę, że po takim pierwszym zdziwieniu też jest zadowolony de facto. No bo teraz jest pole, żeby to skorygować, tak? Żeby zacząć to wreszcie mierzyć. Myśmy najpierw zbudowali model teoretyczny, nazwijmy to, na podstawie danych właśnie finansowych, ale to jest dopiero pierwszy krok. My otrzymujemy pierwsze wyniki, zderzamy się z rzeczywistością, powiedziałbym, no, handlową, sprzedażową. Jak skonfrontowaliśmy to powiedzmy z poprzednim modelem, takim już istniejącym od jakiegoś czasu, który jakoś się wypracował, nie wiadomo jak, ale się wypracował, no to zawsze jest to zderzenie z rzeczywistością sprzedażową, tak? My mamy stałych klientów, oni zawsze dostawali jakieś ceny od nas, od lat nas na przykład kupują drukarni, a tu nagle się pojawia jakaś nowa cena, no tak nie może być, to może być katastrofa. Ale z drugiej strony, gdybyśmy ciągnęli tak cały czas, to, no nie wiem, rok, dwa lata może, drukarnia naprawdę odczuje takie problemy, że nagle przestanie mieć jakichkolwiek środków na inwestycje i tak naprawdę już skazuje się na powolne, no właściwie rozkład, można powiedzieć taki, no bo drukarnia musi zarabiać i na siebie, i na pracowników, ale też musi zarabiać na przyszłe inwestycje. Wiadomo, technologie się zmieniają, co kolejne targi, widzimy nowe maszyny, wspaniałe, coraz bardziej wydajne i mierząc to wszystko później, a więc sprawdzając, czy nasze oferty są przyjmowane przez klientów, jaki jest odbiór, może zaczynamy od jakiejś mniejszej marży, tak, żeby tego klienta trochę przytrzymać, ale może są klienci, których nie warto przytrzymać. Niech on pójdzie sobie do konkurencji, trudno. Jeżeli ja do niego dokładam, to nie w nieskończoność.
Po prostu. To wiesz, że to jest bardzo ciekawy temat, bo część drukarni nie analizuje tego, co tak naprawdę robi i która produkcja jest dla nich taka, w cudzysłowie, optymalna. Czyli ta, która przynosi największe zyski przy najmniejszej ilości wykonanych prac. To dziwne, nie?
No zdarza się tak. Teraz ja obserwuję, że już na szczęście to się zmienia, tak? Że jeżeli drukarnie zaczynają pewne rzeczy mierzyć, obserwować dane, no to unikają takich rzeczy. Ja mam takich klientów, sam pamiętam, że już po pół roku wdrożenia systemu klient na przykład sprzedał całą linię produkcyjną, tak? Która mu wychodziła na zero w zasadzie, ale no właśnie, pojawiła się jakikolwiek problem, typu jakaś reklamacja czy coś, no to już nie wychodziło na zero. To już wychodził minus i to było zupełnie bez sensu, tak? Więc no, ten klient na przykład miał na tyle pomysłów biznesowych, żeby dalej być firmą poligraficzną, ale zmienił trochę jakby profil, tak? Zmienił profil, poszedł bardzo ciekawe obszary, na przykład druku na szkle, to jest dosyć rzadkie, i znalazł swój świat nowy i w tej chwili funkcjonuje bardzo dobrze i no, przede wszystkim ma dane, tak? Dzięki którym może podejmować właśnie takie decyzje i też myśląc o przyszłych inwestycjach, czy zmieniając nawet swój profil, no to też trzeba stworzyć jakiś plan, prawda, jakiś rodzaj biznes planu, tak, czy warto wejść te produkty, ile ta inwestycja będzie kosztować i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz co, przyszło mi do głowy jeszcze jedno, że tak naprawdę wprowadzenie optymalizacji do drukarni, powiedzmy, to jest swojego rodzaju consulting. No bo tak, najpierw jest to pełny audyt, to, o czym żeśmy przed momentem rozmawiali, czyli tak naprawdę sprawdzenie tego, gdzie są koszty, jakie są zyski, co tak naprawdę się robi, czego można nie robić. Później zoptymalizowanie całego procesu informacyjnego i produkcyjnego, bo to jedno z drugim musi funkcjonować na tip-top. A koniec końców jeszcze może być właśnie tak, że okazuje się, że te 200 metrów kwadratowych, które tam stoi pod tym urządzeniem, można wykorzystać na zupełnie co innego, pozbywając się tego elementu, który jest po prostu zbędnym kosztem. De facto, patrząc na wyniki finansowe.
Tak, tak. No jest to rodzaj konsultingu na pewno, chociaż może nie takiego ogólnie pojętego, no bo firmy konsultingowe, które wchodzą na przykład do jakiegoś banku, no to one się świetnie znają na finansach czy bankowości, potrafią szczegółowy audyt zrobić dla zarządów, jakiś czy rad nadzorczy.
No tak, to nie podpowiada ci nas... kierunku rozwoju, tylko chodzi o to, że...
Tutaj
że
też to... w jakimś sensie podpowiadamy niekiedy kierunek rozwoju, ale to nawet nie o to chodzi. No my nie jesteśmy wykształconymi specjalistami od konsultingu, ale ponieważ... No w jakimś sensie doradzamy klientom, więc no staliśmy się nimi trochę. Tak bym powiedział, no nie pretenduję, broń Boże, do jakiegoś konsultanta, ale brałem też udział w projekcie czysto konsultingowym, którą zostałem wynajęty jako z firmy konsultingowej tutaj u nas na Pomorzu i jedna druga nie zażyczyła sobie takiej dogłębnej analizy i finansowej, i analizy wszystkich działów drukarni, po to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie podjąć decyzje biznesowe później, które tak naprawdę już czekały w kolejce, tylko zarząd nie był pewny, którą z tych decyzji podjąć, nie? I no, miałem okazję widzieć, jak konsultanci pracują i ja byłem takim tutaj, powiedzmy, skrzydłem doradczym od strony właśnie systemu, który też tam podlega audytowi. Więc tak, to jest rodzaj konsultingu. My oczywiście jesteśmy bardziej informatykami niż konsultantami i bardziej poligrafami. Też się czujemy troszkę poligrafami. Zresztą akurat też w moim zespole są osoby, które na przykład kończyły poligrafię, tak, na Politechnice Warszawskiej, więc nawet z wykształcenia mam poligrafa, ale cały czas ta fascynacja, którą mamy w sobie, tak, staramy się ten podtrzymać systemami. My cały czas musimy trochę od tego odchodzić, tak? My cały czas muszę tych moich kolegów studi, słuchajcie, świetnie, mamy nową wersję systemu, ale słuchajcie, to nie rozwiązuje wszystkich problemów naszych klientów, my się musimy tutaj patrzeć, tak? Ja może to też jestem starszy od nich, to też inaczej na to patrzę, tak?
Bogusław, ale poczekaj, to jest tak, że każdy informatyk według mojej wiedzy, tej praktycznej, jest zero-jedynkowy, proszę cię. Każdy patrzy dokładnie zero-jedynkowo.
Ja bym powiedział, że zadaniowo bardziej, tak?
No, tak.
Ale tak. Pisząc kod, tak, pisząc ten model matematyczny, obliczeniowy chociażby, no niestety, no żyjemy w świecie liczb, żyjemy w tej logice bulowskiej, tak, gdzie mamy prawdę lub fałsz, no nie ma czegoś pośredniego, więc no to prawda, ale też życie jest inne, tak, więc ja to rozumiem doskonale, że mamy całą paletę kolorów, prawda, do wydrukowania.
Dokładnie, dokładnie. Naszym gościem Bogusław Lichański, Print Software. Zabawa jednak polega na tym, Bogusławie, że trzeba czasami do klienta zajrzeć po jakimś czasie i sprawdzić, czy w ogóle to wszystko, co żeśmy mu tam zaimplementowali, czy to działa. Czy nie pojawiają się nowe wyzwania, kłopoty, czy wszystko funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Robicie takie audyty kiedyś tam po jakimś czasie?
Znaczy, my jesteśmy tak naprawdę z klientem na co dzień, blisko. To jest w zasadzie, ja mam takich klientów, z którym mam kontakt codziennie. Ale to, co powiedziałeś, też się odbywa. Czyli ja sobie też zadaję sam takie zadania, pojechać chociaż raz w roku, pokazać się, porozmawiać, zapytać się, jak to funkcjonuje, nawet na takiej trochę bardziej luźniejszej stopie, tak, przy kawie i zapytać wprost, czy jesteśmy z tego zadowoleni, czy to, co żeśmy stworzyli, to jest, poprawiło coś w działaniu? Zawsze też pytam, co można by zrobić jeszcze ewentualnie, bo jak już coś zaczyna funkcjonować i działa dobrze, to natychmiast to, że tak powiem, punkt ciężkości się przenosi zupełnie gdzie indziej, prawda? Więc...
Dokładnie, ale wiesz co, nie powiedzieliśmy jednej rzeczy. Nie poruszyliśmy tematu tak naprawdę, jak długo trwa wprowadzenie danego rozwiązania do drukarni. Ile to czasu zajmuje? Zbieranie informacji, układanie tego wszystkiego, przygotowanie software'u. Bo wiesz co, wielu osobom się wydaje, że jest to po prostu jakieś tam rozwiązanie pudełkowe. Kupują sobie pudełko, wygrywają do komputera, no i z głowy.
Tak, no jeśli mówimy o takim systemie zarządzania zakładem, no to tak nie będzie. To nie jest system na przykład, nie wiem, impozycyjny, który też jest niezbędny w drukarni, no, którego się uczymy, nie wiem, 1, 2, 3 dni i już potrafimy robić wszelkie impozycje i wspaniale obsługujemy przygotowanie druku. Tu jest trochę trudniej. Tutaj pojawiają się nie tylko problemy techniczne, czy też problemy z uzyskaniem informacji, ale też problem takim najbardziej chyba popularny to jest problem zmiany, tak? Bo przecież firma, ona funkcjonuje, te procesy jakoś przebiegają. Może nikt tych procesów nie spisał, nie zrobił ładnych diagramów, tak? Ale one są, one funkcjonują i te osoby, które mają swoje stanowiska pracy, one też sobie wypracowały często przez wiele lat swój model pracy, tak? I ten model, zmiana tego modelu, no, no jest dla nich, to oczywiście też zależy od jakby psychiki człowieka, no jakby jego poglądu na tą zmianę, ale z reguły jest taki opór, jest po prostu strach, opór, no przecież to działa. Po co mamy to zmieniać? Po co mamy, no każdy na swoim stanowisku patrzy ze swojego punktu widzenia. Zarząd by chciał, żeby wszystkim się poprawiło i w efekcie również finansowo w całej firmie się poprawiło. To jest naturalny cel zarządu. No a tutaj nagle pojawiają się jacyś panowie, o coś pytają, chodzą. Przecież oni w ogóle nie rozumieją, co tu się dzieje.
No, a powiedz taką ciekawostkę, czy w ogóle do realizacji takiego projektu jest dedykowana jedna osoba z zespołu, czy to jest tak, że cały zespół pracuje? Ja nie mówię o tobie, tylko mówię po stronie drukarni.
Znaczy, jeżeli to jest naprawdę mały system, to wystarczy jedna osoba. Czasami się zdarza, to jest na przykład tylko moduł kalkulacyjny, nie ma tych produktów zbyt wielu, to wystarczy jedna osoba, która jest jednocześnie takim project managerem, czyli takim osobą, która zarządza tym projektem, no bo my pracujemy projektowo, ten projekt musimy doprowadzić do końca. Natomiast jeśli to jest pełne wdrożenie zarządzania, no to zawsze jest to kilka osób po naszej stronie. Tym bardziej, że no my już troszkę się specjalizujemy, tak? My nadal nie jesteśmy wielką firmą, żebyśmy stworzyli dział wdrożenia modułu pierwszego, drugiego, trzeciego. Tak nie jest oczywiście, ale chociażby z naszych doświadczeń wynika, że na przykład, nie wiem, mam pracownika, który świetnie ma opanowany magazyn, tych magazynów nawdrażał już mnóstwo, no to w naturalny sposób on będzie to robił. My stosujemy taką machinę wdrożeniową, jak my to tak nazywamy, czyli wiemy, jakie mamy kompetencje, wiemy, w których jesteśmy najlepsi i rozdzielamy te zadania właśnie na takie osoby, które są jakby najbardziej kompetentne, ale nie tylko my wdrażamy ten system, przede wszystkim ten system jest wdrażany przez samego klienta i bez jego zaangażowania to też może się nie udać w ogóle, tak? Więc my też musimy bardzo dużą część jakby naszych wysiłków wcale nie poświęcamy na tej konfiguracji. To jest oczywiście też niezwykle istotne, ale na tej sferze takiej, powiedziałbym, miękkiej, tak? Takiej psychologicznej tego projektu.
To co jest największym wyzwaniem?
Myślę, że ten problem zmiany jest najtrudniejszy. Na samym początku oczywiście trudno jest przekonać zarząd, ale to jest do tego służy jakby proces sprzedaży, tak? No to jeżeli przekonamy zarząd i zarząd nam zaufa chociaż trochę, no to nadal jeszcze jest mało. My musimy to zaufanie zdobyć do końca. No i są takie sytuacje, że to zaufanie uzyskamy nawet rok dopiero po wdrożeniu, jak ten system już od roku na przykład działa i dopiero wtedy ja słyszę od zarządu, no tak, udało się wam, tak? Ale to zdobywanie tego zaufania to jest proces cały, a później zaufania użytkowników to też jest proces. Myślę, że tu też to wykracza trochę poza tą rozmowę, bo teraz stosowanie różnych technik i tak dalej.
Dobrze,
jak to zrobić, to jest cała wiedza i cała, że tak powiem,
to zostawmy,
sfera, tak?
To zostawmy, ale poruszmy jedną drobną rzecz. Jak długo trwa wprowadzanie? Bo nadal nie mamy odpowiedzi. Powiedzmy inaczej. Z twojej praktyki mały projekt i duży projekt, taki maksymalny, który wdrażałeś, jak długo trwa?
Tak, no to ja powiem. Mówimy o pełnym systemie zarządzania, żeby to było jakoś porównywalne po prostu w małej drukarni, bardzo małej drukarni i bardzo dużej drukarni. To jest od 3 do 12 miesięcy. Najdłuższy projekt, jaki realizowaliśmy, to był projekt już niestety nieistniejącej Drukarni Narodowej w Krakowie. Tak? 12 miesięcy projekt rozpisany, też tam była dotacja unijna, no i skończył się w terminie i wszystko działało. Tylko że później drukarnia przestała istnieć niestety i to ktoś mógłby wysunąć złośliwy wniosek, że no to po co ten system, tak? Ale no tam jakieś działały inne inne czynniki, które powodowały, że nagle ten budynek się zamienił w jakieś centrum logistyczne po prostu, więc to już było poza nami. Ale tak, najdłuższy projekt 12 miesięcy.
Drodzy Państwo, bo tak, żeby zobrazować mniej więcej, to może to wyglądać w ten sposób. Proszę sobie wziąć dowolne karteczki Posita, czy które możemy przylepić i na ścianie proszę sobie rozpisać wszystko, co się dzieje w drukarni. Od karteczki do karteczki. I spróbujcie zebrać tę całą informację na jednej ścianie. I pomyślcie o tym, że te wszystkie karteczki później trzeba zamienić na zupełnie coś innego, czyli na oprogramowanie, które będzie załatwiało te pisanie wszystkich pomysłów, tak, bo... przepływu informacji, wszystkiego tego, co potrzebujecie do tego, żeby nad tym zapanować.
Tak, bo te karteczki tak naprawdę, one się będą nosiły do tych procesów, które przechodzą w firmie. Tak?
Dokładnie, dokładnie.
Procesu sprzedaży, procesu przygotowania druku, procesu właśnie już później procesów produkcyjnych, procesu obsługi na przykład reklamacji, tak, w drukarni. To są wszystko procesy.
Wydawałoby się, że to jest takie proste banalnie, prawda?
No myślę, że to nie jest wcale proste. Tak? To nie jest wcale proste, ale jak takie karteczki zaczęlibyśmy faktycznie notować, czy robić takie notatki, to dojdziemy do wniosku, okej, tu się dzieje jakiś proces, tak? Na przykład proces rekrutacji. Tak, on się dzieje. Ktoś tą rekrutację przeprowadza, ktoś rozmawia z tymi ludźmi, czyta te CV najpierw, tak? Jest proces. Tylko być może on nie jest spisany, być może nie jest ładnie w postaci diagramu narysowany, tak? Ale mając już tą wiedzę i możemy taki proces usiąść sobie spokojnie i napisać. I spokojnie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak on faktycznie dzisiaj wygląda, a jak on mógłby wyglądać. Ja bardzo często do tego dochodzę, że jak opisuję taki proces, i robię to albo sam, bo nawet z mojej własnej firmy te procesy opisuję, to dochodzę do wniosku, no przecież my to robimy bez sensu. Przecież ten etap w tym procesie zupełnie bez sensu. Po co my to robimy w ogóle? I takie wnioski, do takich wniosków da się dojść, ale to faktycznie czasami trudno jest, będąc w własnej firmie, to zauważyć, tak? Czas tak trochę stanąć z boku, jakby popatrzeć na tą firmę z boku i przede wszystkim to napisać czy narysować. Do tego można dojść. Oczywiście my też pewne rzeczy podpowiadamy, tak? To nie jest, my stosujemy najlepsze praktyki, jakie tylko znamy. Więc jak drukarnia może czasami się od nas troszkę nauczyć. Ja nie twierdzę, że zawsze tak jest, bo czasami drukarnia z góry wie, czego chce, ma napisaną specyfikację wymagań, opisane procesy i w zasadzie dostajemy gotowy dokument, tylko realizujemy. No, to byłoby cudownie, gdyby tak było zawsze, ale... Tak jest rzadko, ale więc my też możemy powiedzieć, no jeżeli Państwo na przykład robicie jakiś, nie wiem, rodzaj składek, tak to układacie na arkuszach, no ale myśmy widzieli, że można to zrobić też trochę inaczej, tak? Dlaczego Wy tak to robicie? No i wtedy, no, burza mózgów, obliczenia, tak? Porównania kosztowe, no i wtedy może nam się uda czasami taki proces zmienić, ale też nie robimy tego na siłę, no bo to też nie jest jakby nasza rola, tak? Żeby jakoś tam wpływać na drukarnię tak mocno. Niemniej to się dzieje, to się de facto dzieje, no i to też jest jakiś tam rodzaj takiego miłego momentu w tych wszystkich naszych działaniach. No, na końcu się okaże, że faktycznie lepiej się udało nam taki proces zrobić, udało nam się go właśnie znormalizować, te wszystkie nasze działania, później być może nawet zautomatyzować. No i na końcu się okazuje, że jesteśmy w stanie, nie wiem, przygotować spokojnie 10 razy więcej ofert, niż przygotowywaliśmy dotychczas, tak?
Drodzy Państwo, ale tak naprawdę to wszystko dotyczy jednego tematu, czyli transformacji cyfrowej naszych drukarni, czyli przejścia z tego analogowego działania na takie, które pozwoli rzeczywiście funkcjonować w nowej rzeczywistości. A przypomnijmy, że chat GPT namieszał zupełnie w zeszłym roku. Ktoś jeszcze mówi sztuczna inteligencja, choć to ani sztuczna, ani inteligencja, bo to są tylko narzędzia, które szybciej liczą, mając jakieś dane, nic więcej. No ale jednak dzieje się dużo w tej poligrafii. A zatem te wszystkie procesy, o których tu wspominamy podczas naszej rozmowy, mogą rzeczywiście wyglądać zupełnie w inny sposób na końcu, czyli dużo szybciej możemy uzyskać informację zwrotną, którą potrzebujemy do danego procesu albo w cudzysłowie wykonania danego zlecenia. Zgadza się?
No zgadza się. To ten temat, szczególnie sztucznej inteligencji, to już był tu poruszany na tym podcaście. Z wielkim zainteresowaniem tego słuchałem i się absolutnie z tym zgadzam, że to jest jeszcze w poligrafii trochę przyszłość. ale już jakieś takie pierwsze pomysły chyba zastosowań są. Na pewno w obszarze marketingowo-sprzedażowym można tej inteligencji użyć sztucznej, a w produkcji no to jeszcze musimy te sieci neuronowe nauczyć po prostu bardzo dużo, żeby one nam na przykład powiedziały, jak zaplanować tą produkcję na przykład, żeby było najlepiej.
Drodzy Państwo, naszym gościem Bogusław Lichoński z firmy Print Software. Bogusławie, bardzo Ci dziękuję za tę część rozmowy. Kończymy i umawiam się z Państwem na następną rozmowę. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Pawliński, następna edycja Niezbędnika w kolejny czwartek. Zapraszam serdecznie.